Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dzisiejszej audycji Głos z Krakowa nadaję tytuł Przestańcie się lękać. Każdy, kto czytał książkę z zapisem wywiadu z księdzem arcybiskupem Stanisławem Wielgusem, natychmiast zauważy, że taki właśnie tytuł nadał książce redaktor Sebastian Karczewski. Tak, zgadzam się z tym spostrzeżeniem. Ten tytuł dzisiejszej audycji zapożyczyłem z tej właśnie bardzo ciekawej książki. A do kogo to wezwanie kieruję? Przyjmijmy, że do każdej i każdego, kto dzisiaj mnie słucha. Są jednak osoby, są środowiska, do których skierowane jest to wezwanie w szczególny sposób. Przestańcie się lękać, a nawet dodam do tego wezwania jeszcze słowo wreszcie. Brzmi więc ono teraz tak. Przestańcie się wreszcie lękać. Zacznę naszą wymianę myśli od przywołania treści pewnego oświadczenia. Tak ono brzmi. Wiele ostatnich wydarzeń w życiu publicznym w Polsce zatrważa. Posługiwanie się kłamstwem, lekceważenie powszechnie uznanych za oczywiste norm postępowania w działalności społecznej, politycznej i gospodarczej oraz przeradzający się coraz częściej w społeczne przyzwolenie, brak zdecydowanego potępienia takich zjawisk, kierowanie się interesem grupowym lub osobistym bardziej niż dobrem ogólnym, tuszowanie i przewlekanie spraw wymagających bezzwłocznego wyjaśnienia oraz próby dyskredytowania osób i instytucji ujawniających niewygodne fakty stwarza realne zagrożenie dla demokratycznych struktur państwa, ale także dla postaw obywatelskich, obecnych i przyszłych pokoleń. Mam przed sobą tekst całego tego oświadczenia. Jakżeż ono jest aktualne teraz? Przypominam tamten czas, kiedy ono zostało opracowane i przyjęte. I to przyjęte prawie jednomyślnie przez gremium, które nazywało się wówczas Rada Główna Szkolnictwa Wyższego. Dzisiaj można się tylko zdziwić, że sprawa, która była ową przysłowiową kroplą przelewającą, powodującą tak ostre wystąpienie reprezentantów środowiska akademickiego, była w porównaniu z dzisiejszą rzeczywistością niewielka, o mniejszym znaczeniu. Od takie zwykłe kłamstwo, powiedzmy teraz nawet kłamstewko, bo kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej podał, że ukończył studia wyższe, a ich w rzeczywistości nie ukończył. A Sąd Najwyższy, który rozpatrywał zgłoszenia przez wyborców skarg, stwierdził, że w oświadczeniu kandydata była nieprawda. To rzeczywiście Aleksander Kwaśniewski skłamał, ale tak ocenił Sąd Najwyższy. Nie miało to wpływu na wynik wyborów w 1995 roku. I sprawa wydawała się, że przyschła. Ale w styczniu, w 1996 roku powstało to oświadczenie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, wzmocnione stanowiskami senatów akademickich wielu znaczących uczelni w kraju. To było zarazem po audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II, której udzielił delegacji rektorów polskich uczelni akademickich. To przez nich Ojciec Święty przypomniał środowisku akademickiemu o obowiązkach tego środowiska wobec Polski i Polaków w szczególnym okresie, w którym Polska znajduje się na wirażu dziejów. Tak to nazwał. I kiedy koniecznością staje się działanie w celu odzyskiwania przez środowisko akademickie tradycyjnego autorytetu moralnego, bycia sumieniem narodu. Dobrze zrozumieliśmy wtedy to wezwanie. Staraliśmy odzyskiwać ten autorytet moralny. Wyrażaliśmy to stanowisko jednoznacznie i możliwie głośno. I to oświadczenie było jednym z pierwszych tak jednoznacznie wyrażonych przez oficjalny, ukształtowany w wyniku wyborów organ reprezentujący środowisko akademickie w Polsce. Kiedy teraz przykładam tę zapisaną wówczas opinię do tego, co dzieje się dziś, to pytam, dlaczego tego rodzaju gremia siedzą cicho, zachowują się jak mysz pod miotłą, nie widzą, nie słyszą i dlatego nie mówią, jak te trzy małpki na satyrycznym rysunku z zakrytymi oczami, uszami i ustami. Dlaczego? A wokoło wszechwładne kłamstwo rozlewa się na ludzi, na środowiska. Na kłamstwie budowane jest zachowanie ludzi, środowisk, państwa. Chwieje się gmach państwa, bo jak kłamstwo, ale także i korupcja, prywata, właśnie go zżera jak rak. A wszystko dlatego, bo fundament jest wadliwy i położony na podłożu, które pod dobre budowanie się nie nadaje. Wokoło słyszymy w tak zwanych mediach mętnego nurtu, że wszystko jest wspaniałe, a te wady prowadzące do katastrofy to głoszą według nich, tych mediów mętnego nurtu, po prostu oszołomy, bo dla nich wszystko jest złe i tak dalej, i tak dalej. A wiedzieć o tym trzeba, że to podłoże jest źle dobrane i ten wadliwy fundament budowany jest od dobrych kilku lat na antymoralności, na niszczeniu wiary i niszczeniu patriotyzmu. Niszcząc wiarę w Boga i patriotyzm, nie da się zbudować coś trwałego dla nas i dla przyszłych pokoleń. Czy tego nie widać? Widać, widać, widzą to ci, którzy chcą. Pomimo tego, że to widać, wyborcy oddają jednak prawo do kierowania państwem, do tworzenia prawa ludziom na to niezasługującym. Coraz to otrzymuję informację o potrzebie wsparcia protestu przeciwko kolejnemu bluźnierstwu. Coraz częściej protestujemy przeciwko czynom bluźnierczym ludzi nazywających siebie artystami, a w rzeczywistości przynoszącym wstyd środowisku prawdziwych artystów i przyszłym pokoleniom twórców kultury. Oto przykład niedawny, pierwszy z brzegu. Teatr Stary w Krakowie przynosił kiedyś chlubę miastu. Ludzie na spektakle przybywali z daleka, aby podczas nich umocnić się duchowo. A teraz, kolejny raz, przybywamy do, a ostatnio tylko przed ten teatr, aby zaprotestować przeciwko bluźnierstwom, które są tu uprawiane. Ci zaś, którzy oddali władzę w teatrze nieudacznikom i bluźniercom, mówią, że nic nie mogą zrobić, aby nie budowano w teatrze bluźnierstw, bo wolność sztuki, bo wolność słowa, dyrdymały w blasku Jupiterów przekazywane Polakom w kolejnym seansie ogłupiania narodu. Wiemy już po tych doświadczeniach, że oddanie państwa we władanie bluźniercom i kłamcom stało się dla nich podstawą do zawłaszczenia go na cały okres kadencji, a może i na później. Rozumiemy coraz lepiej, że tylko pomoc Boża może nam to państwo przywrócić i otworzyć nam oczy. I dlatego wezwała krucjata różańcowa do modlitwy o miłosierdzie Boże, także dla bluźnierców, ale również dla tych, którzy swoją postawą, szczególnie w czasie wyborów, przyczyniają się do oddawania władzy w takie ręce. Tak, coraz częściej, nie tylko musimy protestować, nawet we wspólnocie, w wielomilionowej wspólnocie złożonymi podpisami wspieramy obronne inicjatywy ustawodawcze, a oni, ta większość parlamentarna ukształtowana przed 3 laty, te inicjatywy po prostu już na początku ich procedowania odrzucają, już nawet nie chcą rozmawiać na ich temat, przedstawiając, niechby przedstawili swoje argumenty, bo te ich argumenty są iluzoryczne i wtedy dopiero by to wyszło. Zdają sobie z tego sprawę, więc chcąc mieć spokój, po prostu przycisną przycisk odrzucający kolejną inicjatywę obywatelską. Wydaje się im, że zapomnimy, kiedy przed kolejnymi wyborami będą mamić, będą zachwalać siebie, jak to oni są zgodni z nauczaniem Kościoła. Kiedy? Gdzie? Czy dlatego, że przyjdą na audiencję do tego czy drugiego metropolity albo do Ojca Świętego? A kiedy to przestanie działać? Myślę, że wtedy otworzą się oczy, że będą to z tym straszeniem ich nie będziemy się przejmować, a oni myślą, że jak tamte wszystkie inne mamienia przestaną działać, to oni będą nas dalej straszyć, że jedyny opozycjonista w parlamencie, który gdy przyjdzie do wiary, do władzy, to zobaczycie. I wielu bojaźliwych ufa nadal kłamcom. Nie myśli. Trzeba nam przestać się lękać. Szukam wsparcia dla tego wezwania. Gdzie to wsparcie powinniśmy znaleźć? Niedawna kanonizacja Jana Pawła II zapewne skierowała już uwagę wielu z nas ponownie na nauczanie świętego papieża. Kiedykolwiek otwieram karty z przemówieniami Ojca Świętego do rektorów polskich uczelni, to zawsze przykładam podane tam wskazówki do aktualnych zachowań środowiska akademickiego, które wyrażane są przez gremia to środowisko reprezentujące. I widzę, że coraz trudniejsze jest podążanie drogą wskazaną przez drogowskazy zostawione nam przez świętego papieża. Może się nawet wydawać, że środowisko akademickie w Polsce zrezygnowało z pójścia tą drogą, że wybiera inną, która prowadzi na manowce. Jest wiele przykładów, które uzasadniają taką opinię. Oto na początku kwietnia bieżącego roku po raz pierwszy usłyszałem zapis rozmowy przeprowadzonej przez redaktor Anitę Gargas z profesorem Michałem Klajberem, prezesem Polskiej Akademii Nauk. Rozmowa dotyczyła zaangażowania środowiska naukowego w Polsce w poznawanie prawdy o katastrofie smoleńskiej. Kilka razy odtwarzałem zapis tej rozmowy. Nie mogłem uwierzyć, że w uzasadnieniu niemocy tego naukowego gremium znajdą się słowa o pierwszeństwie życzeń płacącego pensję naukowcowi przed jego zobowiązaniem do poznania prawdy. Prezes wysokiego gremium naukowego wyjaśniał, że nie może zrobić w tej sprawie nic takiego, co mogłoby doprowadzić do podważenia oficjalnego dokumentu państwowego. Nie może tego zrobić dlatego, że państwo płaci mu pensję. Okazuje się, że ów wywiad z prezesem pan był tylko częścią pewnej audycji. Niedawno otrzymałem pełny jej zapis. Prezes pan mówił o swych, jak się okazało, spóźnionych inicjatywach w sprawie powołania Międzynarodowej Komisji Badania Katastrofy. Mówił o pomyśle zorganizowania dyskusji na temat przyczyn katastrofy, ale twierdził, nie można zrobić nic takiego, jeśli nie będzie przyzwolenia politycznego. Jakże to? Jakże to z zobowiązaniem do badania prawdy, do poszukiwania prawdy, które zawarte jest w naszym ślubowaniu członków wspólnoty akademickiej. W audycji odsłuchiwanej przeze mnie, tej, w której przed chwilą mówiłem, są też wystąpienia rzeczników prasowych kilku uczelni technicznych, którzy wypowiadają się w imieniu władz tych uczelni. Ze zdumieniem słyszę, że, tu zacytuję, uczelnia nasza jest apolityczna i nie zajmuje się tematami politycznymi. Jakby takie badanie przyczyn katastrofy to były polityczne. Tak wyjaśnia się brak zaangażowania w badanie przyczyn rozpadu samolotu. Albo inny rzecznik. Nie będzie komentarza rektora, a na pytanie dlaczego usłyszano, nie musimy się tłumaczyć. W innej uczelni rzecznik prasowy rektora stwierdził, że nikt się do uczelni nie zwracał w sprawie takich badań. Nie? To już za wielkie kłamstwo. Pamiętam, jak to po negatywnym stanowisku Komitetu Mechaniki PAN w grupie 16 profesorów wystąpiliśmy do dziekanów i kierowników jednostek naukowych zajmujących się lotnictwem i mechaniką, aby zechcieli podjąć badania albo chociaż pomóc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu konferencji smoleńskiej. Otrzymaliśmy dwie odpowiedzi z informacją negatywną. Pozostali nawet nie odpowiedzieli, a teraz twierdzą, że nikt się do uczelni nie zwracał. W grudniu 2011 roku wobec odpowiedzi negatywnych od instytucji reprezentujących naukę przy milczeniu wielu jednostek naukowych sygnatariusze listu postanowili zorganizować konferencję w trybie społecznym siłami samych sygnatariuszy. Celem konferencji było stworzenie forum do przedstawienia interdyscyplinarnych badań dotyczących mechaniki lotu i mechaniki zniszczenia samolotu Tu-154 w katastrofie smoleńskiej. Ta grupa kilkunastu profesorów działających w różnych dyscyplinach naukowych z dziedziny nauk technicznych uważała, że szczególnie to środowisko nie może milczeć wobec opisów katastrofy przedstawianych przez MAK, przez grupę Millera, i odbyły się już od tamtego czasu dwie konferencje smoleńskie zorganizowane poza strukturami nauki w Polsce, a nawet wbrew tym strukturom. I to jest ważne dla nas wszystkich. Teraz trwają prace przygotowawcze do trzeciej konferencji. Będzie w październiku, po wakacjach. I pomyśleć, w jakim stanie bylibyśmy, gdyby ulękło się tych trzech pierwszych profesorów na początku czerwca 2011 roku, a potem tych 16 występujących do władz struktur naukowych w Polsce w październiku 2011 roku, a potem tych 100, którzy doprowadzili do odbycia pierwszej konferencji smoleńskiej. Czy moglibyśmy powiedzieć, że dla niewielu, ale jednak wezwanie skierowane przez świętego Jana Pawła II do środowiska akademickiego o wypełnianie posługi myślenia było i jest ważnym zadaniem i je realizujemy? A posługa myślenia to wnikliwość i dociekliwość w stawianiu pytań oraz uczciwość w poszukiwaniu na nie odpowiedzi. Sam święty Jan Paweł II nam to określenie opisał, pokazał, jak go realizować i zwrócił uwagę na tych, którzy w przeszłości mogą być świadkami, że to realizowali. Głosowania, wybory to czas, kiedy pytają nas o to, jakiej chcemy Polski. A jak my na to pytanie odpowiadamy? Spotykam ostatnio takich, którzy twierdzą, że na znak protestu nie poszli głosować, bo im się nie podoba, bo oni rządzący są gdzieś tam jakby za mgłą i robią co chcą. Takim natychmiast odpowiadam, że oni, ci rządzący, są tacy z powodu tak dużej liczby nieuczestniczących, którym się wydaje, że tą nieobecnością protestują. A w ten sposób to wszyscy powinni wiedzieć. Jedynie umacniają głosy uczestniczących w wyborach. Nawet gdy w okręgu wyborczym, a nawet w całej Polsce, to już karykaturalnie sobie wyobraźmy, głosowałby tylko jeden człowiek, to wybory będą ważne. I wszystkie mandaty przypadną komitetowi wyborczemu, na który ta osoba głosowała, zaznaczając znaczek X przy jednym nazwisku. Nie ma bowiem ograniczenia od dołu liczby głosujących w wyborach, aby one były ważne. Nie może więc nikt twierdzić, że jego nieobecność przy urnie wyborczej jest wyrazem protestu przeciwko złu i kłamstwu, które wokoło się rozlewa. Po prostu on tylko wzmacnia głos tych, którym w takim środowisku kłamstwa jest dobrze i którzy swój głos oddali na tworzących przychylne mu warunki. Słyszę też powszechne utyskiwanie, że mała jest wiarygodność głosowań, bo, no i tu podają przykłady o głosach nieważnych, tych osiągniętych w województwie mazowieckim w wyborach sejmików wojewódzkich w 2010 roku i tych o głosach nieważnych w niedawnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jedynym sposobem na to jest niezależne zliczanie. Kolejny raz słyszymy o tym, że będzie prowadzone, a potem po wyborach, nawet tych ostatnich, wyników tego zliczania nie podano. Słyszeliśmy o incydentach, ale nie było komunikatu od prowadzących lustrzane zliczanie, że wszystko jest u nich zgodne z tym, albo niezgodne z tym, co przekazuje Państwowa Komisja Wyborcza. Dlaczego tego brakuje? Przestańcie się wreszcie lękać. Ostatnio słyszeliśmy z różnych stron o taśmach, nagraniach rozmów między WIP-ami pozarządowymi i rządowymi. Niektóre nagrania zostały upublicznione. Są podobno inne, o jeszcze bardziej wyrazistym demaskowaniu struktur, wręcz mafijnych. Wydaje się, że na razie czekają na efekt szantażu. Dlaczego? Nie mnie sądzić, kto i gdzie zebrał te nagrania oraz kto i jak zechce z nich skorzystać. Wiem jednak, że są metody obrony przed tego rodzaju szantażowaniem. Obrony także państwa, także nas wszystkich. Po prostu osoby, wobec których taki szantaż może być prowadzony, same rezygnują albo się je usuwa ze stanowisk, w których można wobec nich stosować ów szantaż. Tak przecież konstruowano ustawę lustracyjną w pierwszym wydaniu. Każdy, kto chce podjąć się zadań związanych z decyzjami władczymi w imieniu społeczności i w przyszłości, a w przeszłości był agentem lub współpracownikiem służb, powinien o tym wyborcom powiedzieć. A jeśli wyborcy pomimo tego udzielą mu mandatu, to wówczas nikt nie będzie mógł go szantażować możliwością przekazania tej ukrytej wcześniej informacji o jego udziale w donosicielstwie, w agenturalnych strukturach. Karani są jedynie ci, którzy zatają fakt współpracy, a urząd lustracyjny znajdzie informację o tym zatajeniu. I takie podejście do problemu jest ze wszechmiar właściwe. A u nas walczono z tą lustracją. Co jakiś czas zmieniano ustawę, bajdurzono. Także i środowiska akademickie włączały się w to bajdurzenie. A wszystko po to, aby ci najważniejsi agenci mogli się za tym skryć. I tak jest też z taśmami. Jeśli są następne, które w różnych chwilach będzie ktoś mógł ujawnić, dysponując tymi zapisami, to nie trudno sobie wyobrazić, jakie szkody dla państwa mogą powstać z powodu szantażowania osób objętych taśmami, które nadal mogą uczestniczyć w podejmowaniu ważnych decyzji. I znowu państwo z układem przegrywa. Znowu liczą się tylko głosy podlegających naciskom posłów. Chociaż tyle z taśm wszyscy dowiedzieli się i chociaż wiadomo, że będzie można uruchomić następne, to decydenci zostali na swych stanowiskach. Nawet widoczne zachowania w już znanych rejestrach oraz groźba poddania się szantażowi tych, których nagrań jeszcze nie opublikowano, nie spowodowały braku zaufania u większości głosujących parlamentarzystów. My ufamy naszym koleżankom i kolegom z kręgu rządzących, odpowiedzieli posłowie z koalicji władzy, przyciskając przycisk za udzieleniem wotum zaufania. Ale w podtekście było, że ufają, iż ich, głosujących, nie opuszczą ci władcy, gdy będą kształtowali, ta partia będzie kształtowała listy kandydatów w nowych wyborach. A w ogóle owe głosowania nad udzieleniem rządowi wotum zaufania było ciekawe również z innych powodów. Oto pełna mobilizacja głosujących wystąpiła w obozie rządzącym na 235 osób, posłów PO, PSL. Nieobecnych było jedynie trzech, w tym z PO dwie osoby. W szerokiej opozycji z tą obecnością nie było już najlepiej. Wiem, że nawet pełna obecność nie przyczyniłaby się do zmienienia głosowania, ale zawsze 237 do 203 to nie to samo, co 237 do 214. Spoglądałem na listę nieobecnych. Zdziwiłem się na przykład, że pani poseł Sadurska, znam ją, wiem, która to jest, jest również na tej liście. Dopiero po dokładnym przyglądnięciu się karcie z zapisem nieobecnych zauważyłem taki oto odnośnik do nazwiska pani poseł. czytnik uległ uszkodzeniu. Oddany przez nią głos przeciw został wykazany jako nie głosowała. No i co? Nie jest ważne, jak głosowała w rzeczywistości, bo przycisnęła, sami piszą w tym piśmie, w tym zestawieniu, że przycisnęła przeciw udzieleniu, ale figuruje i jest w tej liczbie nieobecnych. Tak się pojawiło na tablicy i tak jest już dalej. Rozumiemy się? Tak. Powiedzmy, że o wyniku jakiegoś głosowania na przykład decyduje jeden głos. Mogą sobie takie sytuacje wyobrazić. I ten jeden głos zostaje zaliczony jako nieobecny. Sytuacja drastycznie się zmienia, a poseł uzyskuje jedynie satysfakcję, że zapisując go wśród nieobecnych, umieszczą przy nazwisku taki odnośnik. Oddany przez niego głos przeciw został wykazany jako nie głosował. Tu nie ma oparcia się na opinii posła. To zapewne sprawdzono i stwierdzono, że coś takiego błędnego było. I można tak zostawić? Jak to jest możliwe? Horror, nie demokracja. Cóż więc robić? Cóż więc robić w tej sprawie? No czasu mam tutaj już niewiele. Budować na prawdzie, na dobrym fundamencie. Ten fundament buduje się przez zmagania z przeciwnościami. Trzeba więc myśleć, trzeba pozbyć się lęku. Jak tych trzech profesorów piszących w 2011 roku w czerwcu do Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk? Trzeba, aby naród posłów mobilizował. Trzeba, aby wśród posłów zapanował ład moralny. List wysłany przed niedawnym głosowaniem nad wnioskiem premiera o wotum zaufania, list wysłany przez posła Gowina do jego koleżanek i kolegów z jego poprzedniej partii. Otrzymali oni, ale treść była znana. Otwarty list mogliśmy też przeczytać, a pisał on tak, że wśród parlamentarzystów Platformy pozostało wiele uczciwych i oddanych ojczyźnie osób. A potem było to głosowanie i jego wynik. Pomyślałem sobie, o kim to myślał poseł Gowin, przywołując wielu uczciwych i oddanych ojczyźnie. Nie zauważyłem żadnego. A może oni w bojaźni o coś, co mogą stracić, przyjmują taką postawę. Przestańcie się lękać, przestańcie się wreszcie lękać. Myślcie o Polsce i o obywatelach, jak realizować wasze ślubowanie poselskie. Mówiliście, uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, nie partii, wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny. A potem niektórzy dodawali i wielu dodawało, tak mi dopomóż Bóg. I co? I dzisiaj mamy to, co w tym kłamstwie nurzamy się, cały naród się nurza. Trzeba nam obrony, trzeba nam Polski, trzeba nam Polskę odnowić, nie lękać się. Módlmy się więc o to i odnawiajmy siebie duchowo. Czas wakacji ku temu powinien służyć. A mój czas audycji już się kończy. Szczęść Boże na to nasze przemyślenie, aby stało się impulsem do działania. Szczęść Boże.